Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was, bracia i siostry, w ten niedzielny poranek imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdzie dana nam została ta łaska, że możemy kolejny raz być na tym miejscu i właśnie rozważać Boże Słowo, wnikać w Boże wartości, być doprowadzeni do tego źródła, z którego możemy zaczerpnąć siły, mądrości, łaski, a to ku temu, aby właśnie my mogli wypełnić wolę Bożą. Chciałbym również z wami podzielić się dzisiaj też Słowem Bożym, które zapisane jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej i takim temacie, który chciałbym zatytułować Bogactwo dwóch królów. Nie chodzi o tych królów, co tam można powiedzieć, że jest trzech czy ile, jak to ludzie chcą świętować. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z tym. Ale zwróćmy uwagę na słowa, które są zapisane, które w tej chwili chcę odczytać z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 14 rozdziału, od 17 wiersza. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewy, Doliny Królewskiej. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama, daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy, podnoszę rękę swą do Pana Boga Najwyższego i Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka z sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę nic oprócz tego, co spożyli słudzy, oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną, Anerowi, Eszkolowi i Mamremu, niech oni wezmą swój dział. Jak zauważyliśmy z tego krótkiego opisu, Abram właśnie wracał ze zwycięskiej bitwy. I tutaj chcę podkreślić to, że Abram, on nie poszedł do walki z tymi królmi, którzy tam zdobywali kolejno wszystkie te królestwa, aby właśnie zdobywać, aby niszczyć, aby łupić. On wyszedł na pomoc dla swojego bratanka Lota, właśnie, który został uprowadzony z Sodomy jako niewolnik ze wszystkimi i oczywiście, kiedy on się o tym dowiedział, wyruszył i rozgromił tą całą armię i wracał jako zwycięzca. Odebrał wszystko, właśnie tym najeźdźcom i łupieżcom i wraca do swojego miejsca zamieszkania. I tutaj zauważamy pewne wydarzenia, że oto w drodze, kiedy on był, wychodzą mu naprzeciw, na spotkanie dwaj królowie. Jeden to król Sodomy, a drugi król Salemu, Melchizedek. Dlaczego oni wyszli? Po co oni przyszli do Abrama właśnie kiedy był w drodze, kiedy wracał? Chcę tutaj podkreślić, że kiedy dokładnie wnikamy w treść tego wydarzenia, to możemy zauważyć, że właśnie ci ludzie, oni reprezentują całkowicie dwie odmienne grupy. Król Sodomy i król Salemu. A Abram reprezentuje naród Boży. Reprezentuje naród Boży. I widzimy tutaj, że oni wyszli w jakim celu. Może zwróćmy na chwileczkę uwagę na Barę króla Sodomy, czy Bera król Sodomy. Po co on przyszedł właśnie do Abrama? O co jemu chodziło? I tutaj zauważamy, że on pierwsze miał żądania do Abrama. Oddaj mi moich ludzi. Wiemy, że ludzie ci, którzy byli zabrani do niewoli, również między innymi i z Sodomy, to byli w niewoli i ich Abram uwolnił. Jak powiedziałem poprzednio, również odebrał wszyscy dobytek, którzy tamci zagarnęli. I proponuje w zamian za to właśnie te odzyskane bogactwo od najeźdźców. Właśnie to sobie zabierz. Daruję ci to, ofiarowuję ci to. Możesz sobie to zabrać. I teraz, drodzy, tak momencik. Kogo symbolizuje ten Bera, król Sodomy? Władcę tego świata. Szatana. My wiemy, że Sodoma był miastem bardzo zepsutym. I taki sam był właśnie ten Bera, król Sodomy. I właśnie jak wiemy, w późniejszym czasie Bóg mocno ukarał to miejsce Sodomę, Gomorę i okoliczne miejscowości z powodu ich bezbożności, rozwiązłości i wszelkiego zła. I tutaj widzimy, że on wyszedł i on zażądał ludzi dla siebie, a bogactwo chciał przekazać, po prostu te wartości materialne chciał przekazać dla Abrama. I tutaj, gdybyśmy poszli przeczytać takie jedno miejsce Pisma Świętego z wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa, Ewangelia Jana, 14 rozdział, tu znajdujemy takie stwierdzenie Pana Jezusa Chrystusa w 30 wierszu, mówi: już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Inne przykłady Biblii mówią: nie ma on nic swego we mnie. Władca tego świata, o szatanie, mówił. I wiemy, że również pewnego czasu, kiedy Pan Jezus Chrystus był przed swoją misją, a po chrzcie na pustyni, w czasie postu i modlitwy, to ten sam władca odprzystąpił do Pana Jezusa i też mu coś zaoferował. Oto dam ci królestwa tego świata. W jakiś sposób ukazał mu to wszystko. Bogactwo, chwałę, królestwa tego świata. I właśnie mówi, ale coś musisz w zamian za to dać. Pokłoń mi się tutaj. I my wiemy, że Pan Jezus Chrystus zdecydowanie odrzucił. Idź precz, szatanie. Takie wyraźne stwierdzenie, stanowisko Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ mógł Pan Jezus Chrystus powiedzieć, że nic nie dopuścił do siebie z propozycji właśnie władcy tego świata. Drodzy, kiedy my się dzisiaj przyglądamy dokładnie poprzez zwierciadło Bożego Słowa, to my zauważamy, że ten władca tego świata nie zmienił swojej taktyki. On również obecnie stara się oferować ludziom bardzo wiele. Oferuje zaszczyty, władzę, bogactwo, przyjemności. Cokolwiek dla ludzi jest piękne, przyjemne. Właśnie to on to oferuje, ale za coś. Oddaj mi pokłon. Słuchaj mnie. Bądź mnie posłuszny. Wypełnij to, co ja chcę od ciebie. Oczywiście izolując i odwracając uwagę ludzi od źródła życia, od Boga, od łaski, od życzliwości Bożej, od Jezusa Chrystusa. I tutaj musielibyśmy przeczytać to, co mówi apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście, a w drugim rozdziale bardzo znane słowa, ale je przypomnę w tej okoliczności, gdzie mówi tak od 14 wiersza: napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeżeli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Zwróciliście uwagę, kochani, słuchając tych słów, że tu jest potwierdzenie takie, że w wszystko, co jest na świecie. No nie chodzi o to, że jeżeli chodzi o życie, przyrodę, powietrze, woda, ale to, co jest ze strony złego, to, co dzisiaj dominuje, to, co dzisiaj jest oferowane, przedstawiane w tak pięknych reklamach, w tak pięknych, można by powiedzieć, katalogach, tak pięknych innych dziedzinach, które dzisiaj możemy zauważyć, są narzucane ludziom, jest ta zewnętrzna presja. I oczywiście podoba się to oczom. Człowiek daje się poddać temu i niekiedy coś tam z tego bierze. Oczywiście szatan nigdy nie powie, co w środku się mieści, jakie symptomy, jaka tam jest trucizna, że to może spowodować śmierć duchowego człowieka. On nigdy nie powie, jakie są konsekwencje. Nie, on to skrzętnie ukrywa przed ludźmi. Ukazuje piękne barwy. I ludzie za tym wszystkim biegną. Biegną, nie wiedząc o tym, że właśnie popadają w niewolę, w duchową śmierć, że dostępują skażenia i to za sobą pociąga właśnie oddzielenie od żywego Boga. I zwróćmy uwagę na postawę Abrama. On tak wyraźnie powiedział, nie wezmę ani nitki, ani rzemyka, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie. Nie wezmę. Nie dam się skusić. Nie dam się namówić. Nie chcę mieć nic wspólnego z tobą. Ten krzykliwy, jak podaje z opisów historycznych, cały orszak króla Sodomy, Bery, on właśnie, który przybył tam, to właśnie odeszedł. Odeszedł całkowicie i zabrał swoich ludzi, natomiast Abram nic nie przyjął od niego. Ale przyglądnijmy się teraz tej drugiej postaci. Drugi król, Melchizedek. Co to był za król? Skąd on się wziął? Co on reprezentował? I co on przyniósł dla Abrama tam? I tutaj czytaliśmy, jeszcze raz powtórzę, co powiedział właśnie ten Melchizedek. I tu jest napisane, kapłan Boga Najwyższego z miasta Salemu. I powiedział, niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Kogo reprezentuje Melchizedek? I oto, kiedy byśmy przeszli do listu do Hebrajczyków, to zauważamy tutaj, jest coś więcej zapisane odnośnie tego męża, tego człowieka. I chciałbym tutaj krótkie słowa zacytować z 7 rozdziału. I tylko 2 wiersze przeczytam na wstępie. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie król Salemu, to jest król pokoju. Drodzy, ten najwyższy kapłan Boga Wszechmogącego, on symbolizuje i jest praobrazem na Jezusa Chrystusa. Na Jezusa Chrystusa, o tym wyraźnie mówi słowo. Gdybyśmy dokładnie czytali, co chciałbym tutaj tak zachęcić wszystkich do tego, abyśmy wnikając w opis w liście do Hebrajczyków, tam zwrócili uwagę. I teraz, kochani, chcę, abyśmy zwrócili uwagę na postawę Abrahama wobec tego drugiego króla, który, jak opisują historyczne fakty, że właśnie on wyszedł w takim skromnym orszaku, kilku sług, bardzo skromny. I właśnie on coś przyniósł. Co on przyniósł dla Abrahama? Chleb i wino. I pobłogosławił mu w imię Boga Wszechmogącego. Momencik, może Zechciejmy zwrócić uwagę na postawę Abrama. Wobec tego drugiego króla okazuje ze swojej strony uległość i szacunek wobec tego posłańca i ze szczerego serca oddaje mu dziesięcinę z tego wszystkiego, co posiadał. Kto mu to kazał? Gdzie znalazł takie zalecenie? Dlaczego on właśnie w ten sposób postąpił? I teraz w tym samym rozdziale listu do Hebrajczyków zechcemy zwrócić uwagę od 4 wiersza, co jest zapisane. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził się od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. I tutaj to jest tak bardzo istotne, na co chcę zwrócić uwagę. Bo mówi o tym Słowo Boże. I powiada niżej w ten sposób, że w jednym przypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. I jeżeli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie. Oto tutaj przedstawia nam taki bardzo piękny, perspektywiczny plan Boga żywego, gdzie ten Melchizedek, kapłan Boga Najwyższego, ponieważ Bóg zawsze miał swoich ludzi i chociaż Bóg wybrał Abrahama, aby był naród Boży, naród Boży wybrany, którym Bóg łączył wielkie plany i dał obietnice, to jednak był też i Melchizedek, kapłan Boga Najwyższego. Jakie miasto on zamieszkiwał? Salem. To wcześniejsza nazwa dla Jeruzalemu. To właśnie tam było to miejsce, które Bóg wybrał. I tutaj, drodzy, chcę podkreślić to, co jest powiedziane w ten sposób jeszcze w tym samym rozdziale 14 wiersza. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeżeli na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo odpiewa, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Kto jest tym kapłanem? Jezus Chrystus, który właśnie przyszedł od Ojca Niebieskiego i został przez Boga upoważniony i powołany właśnie do tej służby i do tego działania. Drodzy, chcę tutaj podkreślić jeszcze następne słowa, mówiące o tym, w tym samym liście, a w 5 rozdziale znajdujemy zapisane takie słowa, że a nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga jak Aaron. Tak i Chrystus nie sam siebie sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział, jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem Ciebie. Oto widzimy, takie tutaj piękne słowa są zapisane, jak i na innym miejscu mówi, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. I został obwieszczony przez Boga, w 10 wierszu mówi, jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Widzimy, Pan Jezus Chrystus jako Książę Pokoju, jako Król Sprawiedliwości, jako najwyższy kapłan, on właśnie przyszedł, aby wypełnić to, co właśnie jakoby był tym preobrazem Melchizedek. I co on przyniósł? Drodzy, Jezus Chrystus, chcę to podkreślić jeszcze, że należy to wyrażać. że On jest centrum życia, zbawienia i należy Mu się uległość, zależność i szacunek z naszej strony. My jesteśmy właśnie w błogosławieństwie Abrahama, tymi potomkami, którzy zostaliśmy powołani, staliśmy się dziedzicami obietnicy dzięki wierze i posłuszeństwu Abrahama, który wyrażał wobec Boga, który wyraził według tego posłańca Melchizedeka. I teraz, drodzy, tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. To znowu tak troszeczkę wspominam z opisów historycznych. Co Abraham zrobił z tym chlebem i z tym winem? Widzimy, że przyjął błogosławieństwo z całym szacunkiem, pokorą. A to właśnie poszedł razem z Melchizedekiem właśnie do miejsca tego grodu, Salem, gdzie było to miejsce, ta skała, gdzie były składane ofiary Bogu Najwyższemu. I tam wspólnie oni spożyli ten chleb i to wino. Co ono obrazowało? Co ono ukazywało? Ano wyraźnie. My znajdujemy z Nowego Testamentu, co ustanowił Pan Jezus Chrystus przed swoją śmiercią. Właśnie tu zaraz wspomnę o tym, ale chcę podkreślić jedno, że nasz stosunek do najwyższego kapłana, Jezusa Chrystusa, który już nie jest praobrazem, ale jest rzeczywistością, jest tym, którego ustanowił Bóg, którego posłał Bóg, który dokonał wiecznego odkupienia, który objawił samego siebie i stał się Panem Panów i Królem Królów poprzez zwyciężenie władcy tego świata, poprzez złożenie samego siebie na ofiarę, poprzez zmartwychwstanie. On przygotowuje dla nas wielkie błogosławieństwo i bogactwo. Udostępnia nam. Chce nas błogosławić. Chce przekazywać to. I tutaj właśnie chcę zwrócić uwagę, drodzy, na to bogactwo tego króla, Melchizedeka i Jezusa Chrystusa. Błogosławieństwo. Wiecie, on przyniósł i pobłogosławił. Pobłogosławił właśnie Abrahama. I podał mu to, co najwartościowsze. Takie proste, według oka człowieka. Takie może nie mające, wydawałoby się, wartości. Chleb i wino. A Abraham przyjął to. Przyjął i błogosławieństwo, i przyjął chleb i wino. Obecnie nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus, jak mówi apostoł święty Paweł w liście do Efezjan, tu jeszcze chcę zwrócić uwagę na te słowa, ponieważ podkreśla mocno wartość i znaczenie tego wielkiego bogactwa, które darowane jest w Jezusie Chrystusie dla nas. Zwróćmy uwagę, list do Efezjan, rozdział pierwszy. Może przeczytam tylko krótkie słowa. Trzeci wiersz. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Słyszeliście? Ubłogosławił. To znaczy stało to się realne, rzeczywiste w Jezusie Chrystusie dla wszystkich, którzy Go przyjęli jako osobistego Zbawiciela. Mamy prawo teraz korzystać, przyjmować. Jezus Chrystus to udostępnia, to błogosławieństwo niebios. Bracia i siostry, Pan Jezus Chrystus pierwsze przed swoją śmiercią, co chciałbym tutaj zacytować te słowa, które są zapisane w Ewangelii Łukasza, dwa wiersze przeczytam. Mówi, i wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich, gdy było po wieczerze, mówiąc, ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Udostępnia chleb i wino. Daje. I tak zauważamy tak wielkie słowa, które są zapisane, co łączy Pan Jezus Chrystus właśnie również z tym tematem. I chciałbym zacytować, ponieważ to jest bardzo ważne i nie możemy tego odsunąć. W Ewangelii Jana znajdujemy w 6 rozdziale takie słowa, które wypowiada Pan Jezus do tych, którzy Jego słuchali. Zwróćmy uwagę dzisiaj w tej okoliczności. 53 wiersz powiada w ten sposób: na to rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Chwała żywemu Bogu. Bracia i siostry, w taki prosty sposób dla wierzących, dla tych, którzy zwrócili swoje serce, pragnienie, życie do Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana i Zbawiciela. Taka wspaniała obietnica, taki wspaniały warunek do spełnienia. Drodzy, również Pan Jezus Chrystus oferuje w zakresie swojego błogosławieństwa. I to możemy w zupełności zaliczyć do błogosławieństwa, którego nam nikt z ludzi nie da. Którego nie znajdziemy na bazarze tego świata. Nie znajdziemy w żadnym sklepie. To jedynie nam daruje Jezus Chrystus. A zwróćmy uwagę to, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana. Chcemy tutaj wrócić i powiada w ten sposób. 14 rozdział Ewangelii świętego Jana odczytuję, dlatego że te słowa mają wartość życia. I powiada w ten sposób w 27 wierszu. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, niech świat daje, ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Kochani, myślę, że przeżywając w swoim życiu rozumiemy i doświadczamy, jak bardzo istotną i ważną i potrzebną jest dla każdego człowieka pokój. Ale pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, który wypełnia serca człowieka. Bez względu na warunki, na stan zdrowia, na okoliczności. Kiedy człowiek posiada ten pokój, ma ten duchowy, wewnętrzny komfort. Drugi taki bardzo istotny element, o którym również Pan Jezus Chrystus mówi, że On daje, to powiada w ten sposób, zwróćmy uwagę, powiada tak, to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Radość. Kochani, my wiemy, że jak się żyje, kiedy serce się raduje. Nie może tylko przez jakieś doczesne sprawy, chociaż nie znaczy to, że jeżeli się człowiek cieszy tym, co Pan Bóg pobłogosławił, to chwała Bogu. Ale ta radość, która pochodzi od Jezusa Chrystusa, która wypełnia serce, radość z wybawienia, radość z nowego życia, radość z Bożego błogosławieństwa, radość z obietnicy Bożej, to daje zdrowie duchowe, to dźwiga, dopomaga. Następnie, co jest tak bardzo potrzebne dla człowieka, może tylko zacytuję, co powiedział Pan Jezus Chrystus. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, obciążeni, a ja dam ukojenie duszy waszej. Ukojenie. Myślę, że każdy rozumie, co to jest ukojenie. Po bólu, po cierpieniu, po roztargnieniu, po obawach, może rozpaczy. Nagle taka cisza, taki pokój. Taka radość, takie błogosławieństwo, to, co człowiek może przeżywać od Boga, to daje Jezus Chrystus. Zwróćmy uwagę na następne takie wydarzenie. O tym właśnie również Pan Jezus Chrystus powiedział. I to, co było czytane i było wspomniane, brat Marcin przeczytał. Daje Ducha Świętego tym, którzy w Niego uwierzyli. Ten Duch wypełnia i On jest pocieszycielem i żeby był na wieki, aby nas prowadził. Aby nas prowadził do kogo? Do czego? Abyśmy może się szczycili, chwalili, popadali w pychę? Czy chcieli coś reprezentować? Nie. Prowadzi nas do Chrystusa. Aby Chrystus był uwielbiony. Aby Chrystus był wszystkim i we wszystkim. Aby Jezus Chrystus jako głowa był uwielbiony. Aby nasza uwaga, nasze pragnienie, nasze dążenie było skierowane do Jezusa Chrystusa, który jest i powinien być w naszej wierze, w naszym staraniu centrum. Centrum życia. Centrum nadziei, centrum siły, bo od Niego wszystko pochodzi. Bracia i siostry, co dalej? Pan Jezus Chrystus daje swoje święte słowo. Tutaj jest tak wyraźnie powiedziane w 17 rozdziale tej samej Ewangelii, 14 wiersz powiada: ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Dał słowo, dał naukę. Dzisiaj to się nazywa Biblia. Dzisiaj nazywa się Ewangelia, o której apostoł święty Paweł powiedział, że Ewangelia Chrystusowa jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu. To jest to słowo, które jest pochodnią nogą naszym, które ukierunkowuje z tym drogowskazem. Bracia i siostry, chwała Bogu za to słowo. Ja dałem im słowo Twoje. I dzisiaj dzięki Bogu, dzięki natchnionemu przez Ducha Świętego słowu, my możemy czerpać z tej skarbnicy. Możemy znajdować ukierunkowanie, napełnienie, pocieszenie, pomoc, radę we wszystkich dziedzinach naszego życia. I co jeszcze tak bardzo ważne, co daje nam ten najwyższy kapłan. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Chwała. To nie jest to, że my się chwalimy. To nie jest to, że będziemy się wywyższać, popadać w pychę, zarozumiałość. Nie. Ta chwała polega na tym, że właśnie jesteśmy usynowieni. Jesteśmy cząstką żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. Jesteśmy nowym stworzeniem, że cząstka tego charakteru Bożego jest w nas, że my możemy być własnością Boga, to chociaż będziemy bardzo może biedni, może starzy, może młodzi, może też będziemy czuć dolegliwości, ale ta wartość, która nam została dana, ten pokój, to błogosławieństwo, ono nas podnosi na wyżyny. Daje nam wartość tego powołania. Drodzy bracia i siostry, narodzie Boży, tak chciałbym na zakończenie postawić takie pytanie każdemu z nas. W życiu tak jest i tak będzie. Śpiewaliśmy dzień po dniu i w tym rozpoczynającym nowym roku będziemy szli, na ile dni Bóg da każdemu z nas. I zawsze będziemy spotykać okoliczności. Z jednej strony podejdzie król pokoju, najwyższy kapłan według porządku Melchizedeka, przynosząc błogosławieństwo i przynosząc chleb i wino, życie. Z drugiej strony będzie podchodził ten właśnie książę i władca tego świata, który nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem, z tym drugim władcą i królem. Będzie również oferował, niejednokrotnie będzie oferował. Czy nasze stanowisko jest i będzie takie, jakie zajął Abraham? Ani rzemyka od sandałów nie wezmę. Nie chcę nic od Ciebie. Nie chcę mieć nic z Tobą wspólnego. Odwracać się właśnie do Jezusa Chrystusa. Odwracać się do Niego i przyjąć z pokorą, z szacunkiem to, co daje. Ale również bez przymusu. Ale również bez jakiejś presji zewnętrznej, że musisz to, musisz to, musisz to. Ale z miłości, z wdzięczności. Panie, oddaję Ci. Oddaję Ci samego siebie. Oddaję Ci moje życie. Może nie tylko dziesięcinę, ale co jest tylko możliwe. Przede wszystkim życie. Przede wszystkim serce. Uczucie.
chcę być z Tobą, chcę iść z Tobą, może w skromności, może w prostocie, może w uniżeniu, może ktoś lekceważy, ale z Jezusem Chrystusem. Ale z Jezusem Chrystusem. Drodzy, chcę was do tego zachęcić, abyśmy mogli właśnie takie stanowiska zajmować, a wówczas będziemy szczęśliwymi. Będziemy życzliwymi. Będziemy nieść innym pociechę. Z tej pociechy, którą otrzymaliśmy i otrzymujemy od Boga. Bracia i siostry, chcę was skłonić do modlitwy, abyśmy mogli właśnie podziękować. Podziękować najwyższemu kapłanowi, Jezusowi Chrystusowi, że wyszedł nam na spotkanie. Bo myśmy go nie szukali. Wyszedł na spotkanie i przynosi nam to bogactwo, aby dał nam takie serce, abyśmy całkowicie mieli otwarte na Jezusa Chrystusa, abyśmy trwali przy Nim i korzystali z Jego bogactwa ku życiu wiecznemu. Amen.